Dziękuję bardzo. Ja, jeśli można, zacząłbym od ustosunkowania się do wykładu pani profesor, bo mam nowe wiadomości, myślę, w tej dziedzinie. Po pierwsze, GUS dał się namówić wreszcie na zmianę formularzy i badawczych i innego sposobu agregowania danych, bo ja znam te wyniki tych badań, które państwo tutaj umieściliście na stronie. Przeprowadzał je pan profesor Ziankowski. To był cały zespół w GUS-ie do tego powołany, który zajmował się odliczaniem pralek od telewizorów, bo na przykład myśmy wyliczali tam sprzęt AGD, ale sprzęt AGD był agregowany, znaczy RTV, ale sprzęt RTV był agregowany z AGD i trzeba było odliczać. I tak we wszystkich właściwie sytuacjach, że a to kultura była z turystyką, a to kultura była z edukacją, a to była sama, a to jeszcze w jakiejś innej, a to jeszcze w innej konfiguracji. Nawet z GUS-u dowiedziałam się, że w 2000 roku Polska wyprodukowała 500 filmów fabularnych, pełnometrażowych, bardzo mnie to zdziwiło. Okazało się, że to oczywiście kompletna bzdura, bo w 2005 roku powstało 21 filmów fabularnych, pełnometrażowych, ale okazało się, że GUS zaliczał do tych danych wszystkie filmy, do których na przykład opracowywano napisy bądź wykonywano dubbing. Także to już wyjaśniliśmy, mamy tą statystykę w filmie, myślę, wyjaśnioną i od następnych lat ona będzie dużo bardziej precyzyjna niż dzisiaj to ma miejsce. Natomiast chciałabym powiedzieć, że ja reprezentuję przemysł kultury, który jest uprzywilejowany, bo kinematografia jest uprzywilejowana właściwie na całym świecie jako jeden z tych przemysłów kultury, czy też przemysłów kreatywnych, który ma wykształcone chyba w największym stopniu instrumenty pośrednie i bezpośrednie interwencji państwowych i regionalnych. Znaczy jest to przemysł, który jest wspierany na całym świecie, wspierany na różnych szczeblach poprzez dotacje o charakterze uznaniowym, czyli tak zwane finansowanie selektywne, po finansowanie automatyczne, czyli za wyniki, po finansowanie regionalne, czyli z funduszy regionalnych, a także poprzez system bardzo skomplikowanych i nie ukrywam bardzo interesujących zachęt i ulg podatkowych od krajów europejskich po Stany Zjednoczone, które w tym momencie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, wyszło świetne opracowanie na ten temat, są państwem, które najbardziej na świecie wspiera przemysł filmowy. Znaczy mrzonka o tym, że Stany to gospodarka liberalna w tym zakresie jest nieoparta na faktach. Chciałabym także powiedzieć, że w Europie jest problem w ogóle z podejściem do przemysłów kreatywnych i kultury nie tylko z punktu widzenia badawczego, ale znacznie moim zdaniem ważniejszego, mianowicie jest taka pokusa, żeby zaliczyć to jednak do gospodarki, do działania rynkowego. I jedna z dyrekcji Komisji Europejskiej, DG Competition, czyli dyrekcja do spraw konkurencji, która wyrasta na coraz bardziej potężną dyrekcję, która zaczyna de facto narzucać innym dyrekcjom, tak jak rozwoju regionalnego czy kultury, kolejne utrudnienia pomocy publicznej w sferze już nawet nie przemysłów kultury, ale w ogóle kultury. A ostatnio otrzymaliśmy takie pismo w ministerstwie z DG Competition, że jeżeli teatr posiada salę, którą wynajmuje na rynku, no to zagraża konkurencji na tym rynku i nie powinien być wspierany. Więc to pokazuje i to zmienia się w tym kierunku właśnie takiego traktowania każdego wsparcia państwowego dotyczącego kultury, nawet jeżeli to są instytucje kultury nie prowadzące działalności gospodarczej, jako pomocy publicznej, to ta pomoc publiczna z kolei obwarowana jest bardzo dużymi utrudnieniami. Jest bardzo trudna. Pojawia się ten problem także w przypadku projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych. Coraz częściej pojawiają się pytania o konieczność notyfikacji pomocy publicznej w ramach realizacji programów, projektów infrastrukturalnych. Chciałabym także powiedzieć o zagrożeniu, które niesie ze sobą dokument Strategia Unii Europejskiej do roku 2020, który właśnie przedłożyła Komisja Europejska. On jest już niby po konsultacjach z różnymi dyrekcjami. Będzie teraz przechodził konsultacje na szczeblu Rady i Parlamentu Europejskiego. Myśmy przeczytali tą strategię, nie znaleźliśmy tam ani razu w żadnym punkcie słowa kultura. Mówi się coś o przemysłach kreatywnych, traktowanych bardzo wąsko, kultura nie pojawia się wcale. W związku z tym powstała taka inicjatywa ministrów kultury, którzy na szczęście się na czas tym razem obudzili i wystosowano protest do pana Barroso i do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wiem, że twórcy w całej Europie teraz zbierają podpisy, żeby ta strategia jednak zawierała w sobie kulturę, ponieważ ten dokument wyznaczy ramy finansowania w następnej perspektywie finansowej. Jeśli tam nie będzie kultury, to znaczy, że będziemy musieli za każdym razem, chcąc skorzystać z środków unijnych, jakie one by nie były, robić wszystko pod szyldem albo innowacyjności właśnie, albo kreatywności, albo jeszcze nie wiadomo czego, zamiast nazwać czasem sprawę po imieniu. Ja przypomnę, że Polska rzeczywiście z sukcesem wykorzystuje środki unijne i bez tych środków unijnych nie powstałoby, czy nie wyremontowanych zostałoby wiele zabytków, wiele instytucji by nie powstało, więc dla polskiej kultury środki unijne to przełom. Wracając do przemysłów filmowych. Rzeczywiście przemysł filmowy ma z kolei inne problemy związane również z działalnością Unii Europejskiej, która zgodnie z WTO zaczęła liberalizować usługi i zapewniać wolny przepływ usług i podpisuje teraz dwustronne pomiędzy UE a państwami trzecimi, na przykład Indiami, co nas bardzo zdumiało. Protokoły dwustronne to są takie CCP, protokoły do WTO, gdzie na przykład w tym protokole stwierdzono, że filmy hinduskie to są filmy europejskie. Czyli co to oznacza dla przemysłu europejskiego? No, oznacza przede wszystkim to, że wywalczona tak zwana kwota produkcji w języku ojczystym lub filmów europejskich, która obowiązuje w systemie mediów i prywatnych, i publicznych w Europie, no, będzie mogła być uzupełniana na przykład z filmami z Bollywood, prawda? A także tak naprawdę te filmy będą mogły ubiegać się na równych zasadach, co w państwach członkowskich, o dofinansowanie z różnych instytucji publicznych. Więc próbujemy oczywiście skomplikować ten proces, bo on podlega jednak zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Wystosowaliśmy ostatnio jako takie Narodowe Instytuty Filmowe Europejskie list do wszystkich eurodeputowanych z naszych krajów. Zobaczymy, może uda nam się usługi audiowizualne z tego protokołu usunąć. Pokazuje to tylko tendencję, jaka ma miejsce w Europie. Coraz bardziej potężna dyrekcja do spraw konkurencji, coraz bardziej potężna dyrekcja do spraw usług, czy tam jednolitej coś tam, nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, która wpływa na działalność wszystkich innych dyrekcji generalnych i de facto cały czas próbuje zepchnąć nie tylko przemysły kreatywne, nie tylko przemysły kultury, ale w ogóle kulturę w stronę dziedzin, które nie powinny być wspierane, a jeżeli tak, to ta pomoc publiczna w tych sferach powinna być mocno ograniczona, więc to jest dokładnie w drugą stronę niż zawarty artykuł w konwencji UNESCO, prawda? Ja bym chciała, czy da się zastosować te pomysły, które w filmie przyjęły się na świecie, a zwłaszcza w Europie, do innych dziedzin? Jestem osobą, która uważa, że globalizacja wymusza na nas chronienie własnej kultury, także przemysłów kultury. Uważam, że ta konkurencja, o której myślimy, że ona jest taka wolna i że właściwie ona załatwi wszystkie sprawy, jest utopią. Ponieważ wszystkie państwa wspierają swoje przemysły kultury w taki czy inny sposób. Dla przykładu powiem, że Francuzi mają nasz odpowiednik Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli Sense, którego budżet dzisiaj wynosi 600 milionów euro. Nasz niecałe 40 milionów euro, więc to pokazuje jakby, że konkurencja z Francuzami jest dosyć trudna. Wygląda na to, że to będzie dalej w tą stronę szło, to znaczy, że będą tworzone coraz to nowe narzędzia wspierania przemysłu filmowego. Ja się cieszę, że udało nam się na przykład przekonać 11 regionów, to różnie wygląda, czy czasem prezydentów, czasem marszałków, do stworzenia regionalnych funduszy filmowych. W Polsce istnieje 11 regionalnych funduszy filmowych, to są maleńkie fundusze, które dysponują tam od 700 tysięcy, a największy ma 2 miliony. Ale widzę, że z roku na rok te budżety planowane są większe i być może w jakiejś perspektywie długoletniej powstanie takie alternatywa dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Rozwiązanie, które zostało zaproponowane w ustawie o kinematografii, myślę, że jest rozwiązaniem demokratycznym, ponieważ ono jest powiązane z rynkiem i przychodami z tego rynku. Jeżeli przychody z reklamy spadają, Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzymuje mniej środków. Jeżeli mniej jest sprzedanych biletów do kina, to polska kinematografia otrzymuje mniej wpływów z kin. Jeżeli rynek się rozwija, czyli następuje synergia działania, że my dostarczamy coś, co ludzie chcą kupować i oglądać, no to wtedy ten budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej rośnie. To rozwiązanie było w Polsce kontrowersyjne, nie jest niczym nowym. W Europie funkcjonuje tysiąc różnych odpisów od różnych rzeczy, których nawet byśmy nie podejrzewali, która jest przeznaczana właśnie na kulturę audiowizualną. Oczywiście przeważa ilości środków wsparcie, bezpośrednie wsparcie z budżetu państwa, ale te pozabudżetowe źródła finansowania występują praktycznie w większości krajów unijnych. Ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, bo ono po pierwsze odpolitycznia takie instytucje, sprawia, że przynajmniej w przypadku filmowców to tak naprawdę oni decydują, jakie projekty powstaną, a nie ani politycy, ani urzędnicy, ani nikt inny, ani jak dawniej bywało Urząd Zamówień Publicznych, bo też tak było kiedyś, że Urząd Zamówień Publicznych decydował, co będzie w kinie, bo film był włączony w ustawę o zamówieniach. Robią to raz lepiej, robimy to raz lepiej, raz gorzej, ale myślę, że świadczą o tym liczby, że to było dobre rozwiązanie, bo dla przykładu Państwu powiem, że w 2005 roku do kin weszło 19 polskich filmów, na bilety kupiło 800 tysięcy widzów. W 2009 roku wyprodukowaliśmy prawie 50 filmów i na polskie filmy kupiło bilety ponad 9 milionów. Obecnie 30% polskiej produkcji audiowizualnej, bo mowa tutaj nie tylko o filmie fabularnym, ale też dokumentach i animacji, powstaje w koprodukcjach międzynarodowych. Ważna jest dla nas z punktu widzenia rozwoju także liczba debiutów. No, te wartości rzeczywiście bardzo wzrosły. W zeszłym roku w Gdyni aż ponad połowa filmów konkursowych to były filmy debiutantów. Ja oczywiście współpracuję z grupą, która opracowuje projekt ustawy o instytutach, bo podczas Kongresu Kultury uznano różne środowiska kultury, ale też nie tylko kultury, muszę powiedzieć, ale też inne środowiska, na przykład część środowiska naukowego. W uznaniu jakby zmian, które dokonały się w kinematografii, no stwierdzono, że to rozwiązanie być może da się przełożyć na inne dziedziny kultury. Automatycznie oczywiście przełożyć się nie da, bo my jakby stanowimy ten najbogatszy przemysł tak naprawdę kultury jak na razie, no może oprócz reklamy, która dysponuje oczywiście ogromnymi budżetami, no ale między innymi my tę reklamę właśnie skubiemy w formie odpisu 1,5% od nadawców telewizyjnych. Ale nie każda dziedzina znajdzie swoje źródło finansowania na tyle poważne, żeby zmienić rzeczywistość w tej dziedzinie, więc myślę, że należy dywersyfikować te źródła przychodów i szukać pozabudżetowych źródeł finansowania, dlatego że one jednak zabezpieczają interesy kultury niezależnie od sytuacji gospodarczej, która wyraźnie odbija się na budżecie państwa. Znaczy w momencie kryzysu, który miał miejsce niedawno, no, kultura jako dziedzina została pozbawiona de facto prawie 200 milionów w budżecie. Znaczy ja słyszałam różne wypowiedzi płynące z Ministerstwa Kultury i z różnych miejsc, które zaprzeczały tym faktom, no ale ustawa budżetowa i druga ustawa budżetowa porównuje się dwie tabelki i, że tak powiem, prawda wychodzi na jaw. Na szczęście mamy środki unijne, które te statystyki trochę wykrzywiają, bo oczywiście jeżeli będziemy wliczać 500 milionów ponad z programu operacyjnego z POIS-a i pieniądze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to wyjdzie nam, że jesteśmy kulturalną potęgą, tylko ja bym chciała przypomnieć, że te pieniądze są dane na określony czas, na infrastrukturę, one się skończą i one nie wejdą w trwały, na trwale wzrost przychodów sektora kultury, więc o tym też trzeba pamiętać. No ja myślę, że trzeba w ogóle wspierać przemysł kultury, dla mnie to jest bez wątpienia. Trzeba to robić i trzeba szukać dla nich powiązania z rynkiem, czyli takich źródeł finansowania, które pomogą im zdobyć niezależność, stabilne finansowanie, właśnie uzależnione od rozwoju danej dziedziny. Jak to zrobić, to jest dobre pytanie. Siedzi bardzo poważna grupa robocza nad tą ustawą i myślimy, i może coś wymyślimy. Dziękuję.